Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Szczęście kluczem do sukcesu. Magia teatru. Zapraszam na spotkanie z wyjątkową rodziną. Z rodziną państwa Domin. Odwiedzających Australię po raz pierwszy.
Taką koszulkę dostałem. Odbył się benefis.
Powiedz, co jest na koszulce, bo nie ma.
Co jest na koszulce, bo jesteśmy w radiu, więc już nam...
Nie widzą tego.
No, logia jeszcze nie poszła tak dalej.
Co widzimy? Widzimy, że to ten aktor, który zagrał 2200 razy dzieła wszystkie Szekspira. Spektakl, dzieła wszystkie Szekspira. Spektakl, który jest grany na deskach sceny współczesnej, której to jest aktorem. Ponad 25 lat. Już od 25 lat wybiegamy na scenę. Mamy spotkania po spektaklu z widownią, z młodzieżą, z fanami, którzy przychodzą i zadają różne pytania. I pada bardzo często takie pytanie, mianowicie, czy to nie jest nudne zagrać tyle spektakli? Tak, czy dla nas, nie dla widzów, nie. Czy dla nas nie jest nudne granie tyle razy tego samego spektaklu? No więc my tutaj odpowiadamy, że nie ma dwóch identycznych spektakli, ponieważ za każdym razem przychodzi inna widownia i reaguje w zupełnie innych momentach i miejscach i my za każdym razem mylimy się w zupełnie innych miejscach. W związku z czym nie może być dwóch identycznych spektakli i nie może być nudy. Dlatego nie ma dwóch takich samych spektakli.
I wy z tym spektaklem jeździcie?
Tak, my z tym spektaklem jeździmy po kraju, jeździmy po Polsce. Wszyscy mieli możliwość otarcia się o tą kulturę. Także w związku z tym jest mnóstwo anegdot. Gramy w różnych miejscach, w przeróżnych sytuacjach zostajemy postawieni i jest po prostu śmiesznie. A że sam spektakl jest śmieszny, ponieważ w przeciągu 90 minut pokazujemy Szekspira w pigułce, tak, w tak zwanej pigułce. Wszystkie dzieła Szekspira pokazujemy w pigułce.
Nie powiemy o tym, że tylko trzech mężczyzn gra.
Nie powiemy i że gramy też kobiece role, też tego nie powiemy, tak jak to było w elżbietańskiej Anglii.
I że publiczność do łez się zaśmiewa.
Tak, mamy interakcję z publicznością. Wyciągamy parę osób po prostu do nas na scenę i te kilka osób musi wykonać pewne zadanie aktorskie. Także nudy nie ma. Naprawdę nudy nie ma.
Ja mogę dodać jako wielbicielka talentu swojego męża. Absolutnie podziwiam Jarka. Naprawdę uwielbiam te spektakle. Na Szekspirze byłam ponad 20 razy na pewno. I za każdym razem się cudownie bawię, naprawdę. Historia świata w nieco skróconej wersji absolutnie jest i śmieszna, i refleksyjna. Większość tych spektakli, bardzo dużo śmiechu, ale też one są mądre, tak? To nie jest tak, że to jest jakiś głupawy śmieszek tylko. No i talent aktorów występujących, ja oczywiście najbardziej jestem zachwycona Jarkiem, ale są naprawdę to, co oni tam wyprawiają. Oni tam rapują, tańczą, jeżdżą na dyskorolce, spadają z drabiny, po prostu...
Walczą na szamble też.
Tak. Tak, więc tam się dzieje...
Na dyskorolce nie.
Tak, tam się dzieje absolutnie wszystko, co sobie można wymyślić. Jest bardzo dynamicznie. To jest najlepsza możliwa zabawa. Także te spektakle się nie są w stanie znudzić nawet. Mówię to jako naprawdę... Widziałam jeszcze teraz spektakl, który powstał w pandemii. Obserwuję cię, czyli i ty zostaniesz Chińczykiem. Też bardzo, bardzo ciekawy.
O tej ekspansji Chin na świat, tak.
Ale też mamy zrobiony spektakl. Taki samej jakby też konwencji trzech artystów na scenie non-stop.
No właśnie, ten non-stop to jest 90 minut zazwyczaj. Szekspir jest spektaklem chyba z tych wszystkich najbardziej takim dla mnie osobiście męczącym. A jak dostaliśmy propozycję zagrania w Szczecinie w klubie 13 Mus z czterech spektakli w ciągu jednego dnia, godzina 9, 12, 17 i 20, to o godzinie 20 to już był zgon. To już no, po prostu nas niemalże wynoszono, tym bardziej, że to był czerwiec, że temperatura była 20 kilka na zewnątrz, więc no, jak to my mówimy, rzeźnia. Wolę dubbing, dzięki któremu ten mój głos jakby jest gdzieś tam, może nie ja jako nie jestem osobą taką bardzo rozpoznawalną i popularną, ale ten głos rzeczywiście już zdarzyło mi się wielokrotnie, że ktoś rozpoznał i mówi, przepraszam bardzo, czy pan przypadkiem to nie dubbingował takiej i takiej postaci? Mm. Czy pan rzeczywiście to jest pan,
a
który...
A mogę teraz powiedzieć, przepraszam, że się wtrącę. Nasze zdarzenie z Kuching, czyli z Malezji na Borneo.
Jesteśmy tak.
W windzie spotkaliśmy młodą parę Polaków, Paulę i Wojtka. Takich podróżników, oni mają swój kanał i komentują to i żyją z tych podróży tak naprawdę. I powiedzieliśmy sobie tam kilka zdań, że cześć, my tam właśnie jesteśmy tutaj tyle dni i potem tam się wymieniliśmy tylko jakimś kontaktem i my poszliśmy w miasto, oni też. Po tam, nie wiem, godzince Wojtek pisze do mnie: Ania, przepraszam cię, może nie wypada tak dopytać, ale czy Jarek przypadkiem nie pracuje w dubbingu?
Bo ten głos,
i
ten
okazało
głos,
się, że oni
prostu...
rozpoznali Jarka po głosie w Kuching w Malezji.
Niesamowite. W windzie,
to naprawdę
tak,
fascynujące. Więc to a propos rzeczywiście tego, to było, tak jak Jarek mówi, raz jak sprzedawaliśmy samochód, to pani przez telefon, która rozmawiała z Jarkiem, też rozpoznała Jarka po głosie, co wpłynęło korzystnie na sfinalizowanie tej relacji. Także to jest zabawne, ale to, że oni rzeczywiście dosłownie kilku zdaniach rozmowy już wyczuli, że nie mieli szansy w ogóle sprawdzić, bo nie wiedzieli, jak my się nazywamy, czy coś, tak, ale mieli tą potrzebę, żeby się upewnić, czy to Jarek, no i oczywiście bardzo się ucieszyli, bo to też jest i głos ich dzieciństwa, i Inspektor Gadżet, i przede wszystkim chyba najbardziej cię z tym kojarzyli,
tak,
prawda?
Tak, Inspektor Gadżet, czy Smurfy, no Laluś no ze Smurfów, czy... Czy Pinokio ze Shreka, czy Obi-Wan Kenobi z Gwiezdnych Wojen. Także naprawdę ja w tym dubbingu pracuję już 42 lata, jak się okazuje. 42 lata prosto po szkole teatralnej.
Trzymajmy się prosto.
Natomiast no, 42 lata jest to kawał czasu, kawał historii. I ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy to właśnie nagrywając Smurfy były tylko 3 taśmy. Nie było takiej technologii, jaka jest w tej chwili. Były tylko 3 taśmy, na które się nagrywało. I na jednej taśmie był Papa Smurf, czyli pan Michnikowski. Aha. Na drugiej taśmie był Gargamel, czyli pan Wiesław Drzewicz. I na trzeciej wolnej taśmie było nas, 9 Smurfów plus Smurfetka jako 10. I my staliśmy jeden za drugim jak rewelersi. Aha. Mieliśmy mikrofon i musieliśmy wszyscy mówić do tego jednego mikrofonu. W tej chwili ta technologia poszła tak daleko, że tych śladów jest setki. I my możemy sobie nagrywać to po prostu no, wielokrotnie, a wtedy po prostu jak ktoś się pomylił z nas, no to dostawał takiego plaskacza w potylicę i po prostu no, musieliśmy poprawiać wszystko od samego początku. Ale to był cudowny czas, ponieważ wtedy spotykaliśmy się wszyscy razem i wtedy opowiadaliśmy sobie anegdoty, wtedy był czas na spotkania, na opowieści, na refleksje i tak dalej. W tej chwili tego nie ma. Teraz jesteśmy w dubbingu umawiani na godzinę, że ja przychodzę o godzinie takiej i takiej i z kolegą czy z koleżanką mijam się albo w windzie, albo na parkingu. Nie ma czegoś takiego właśnie jak ta bliskość, jak te rozmowy, jak te anegdoty. W ogóle teraz młodzież, która te wszystkie szkoły teatralne w Polsce wypluwają co roku z siebie około 100 adeptów sztuki teatralnej. Którzy to? Bo to jest Warszawa, Warszawska Szkoła Teatralna, dwadzieścia kilka, Łódzka, Krakowska, Wrocław jeszcze jest Gdańsk, plus jeszcze jest Białystok. Jest filiala jeszcze w Białymstoku, gdzie jest szkoła teatralna, jest to filiala Warszawskiej Szkoły Teatralnej, szkoła lalkarska. I co roku te szkoły z siebie wyrzucają te około 100 osób, młodych ludzi, którzy chcą pracować. I to wszyscy chcą pracować tam, gdzie jest radio, telewizja, dubbing, teatr. Yeah. żeby zagrać w serialu, trzeba w takim serialu wystąpić w co najmniej 15 odcinkach, żeby widz zaczął ciebie kojarzyć. Ja wystąpiłem tam, nie wiem, w 15 czy w 20 odcinkach jakiegoś serialu i cisza była. Cisza. W ogóle te seriale ciągle występują te same osoby. Ciągle
tak jest u nas. Prawda.
Nawet i te filmy, które my teraz oglądamy na Netflixie właśnie.
To są wspaniali aktorzy i aktorki.
Tak,
natomiast rzeczywiście czasami nam się myli.
Widzimy ich w nowych odsłonach, ciągle widzimy.
Ale czy nie zgodzicie się ze mną, jak ten Netflix jakby zawłada nas wszystkich, przez to, że zaczęli oglądać i tak dalej. To widzę, że oni szukają nowych twarzy, wiesz? To nie jest tak, że cały czas ci sami grają.
Tak, ale szkielet jakby takiego filmu czy takiego serialu jest właśnie oparty na tak zwanych twarzach, na nazwiskach. Tło jakby jest z tych młodych, nieznanych osób. Ja jestem aktorem dubbingowym. Użyczam tego swojego głosu od tylu lat i ciągle ten telefon dzwoni, ciągle jest praca i ja tutaj jakby tu się sprawdzam. Natomiast film rządzi się nieco innymi prawami. Tak, innymi prawami.
Ale tak jakoś smutno to zabrzmiało, jakbyś był sfrustrowanym aktorem, którego nikt nie chce wziąć do filmu.
Nie.
Ja chciałam sprostować, że Jarek absolutnie jest cały czas zajęty i ma również te swoje właśnie role filmowe też i serialowe, ale rzeczywiście dubbing i teatr to są chyba te dominujące...
Tak, no bo...
Po pierwsze, teatr to żywa publiczność.
To nie jest film, gdzie można zrobić dubelek jeden, drugi, trzeci, piąty, siódmy, tylko to jest po prostu scena i gdzie jeżeli się pomylimy, no to niestety musimy tutaj użyć mózgu, żeby z tego jakoś wybrnąć.
Jarku, czy nie uważasz, bo ja się tak właśnie nad tym bardzo zastanawiam, bo się zmieniło, kompletnie się zmieniło wszystko. Właściwie cały wizerunek, film, teatr, telewizja, ale teatr jest cały czas niesamowicie popularny.
Tak.
Ludzie nie chodzą na polskie filmy teraz. I w ogóle, że ludzie nie chodzą do kina. Ale do teatru chodzą. Nagle już potrzebny jest ten kontakt. Prawdziwy,
żywy aktor. Tak, żywy aktor, żywy kontakt.
I żebyś pokazał te swoje umiejętności, to co naprawdę aktor może pokazać.
Ja mogę tylko dodać to, że rzeczywiście, po pierwsze, moim zdaniem teatr jest czymś, co zostanie. Przy dobie sztucznej inteligencji, która wymiecie niedługo dubbing, ale też filmy w dużej mierze, niestety, to tak postępuje, że niedługo aktorzy faktycznie będą mieli zdecydowanie mniej zajęć, to teatr zawsze będzie tym kontaktem z żywą publicznością. Myślę, że stanie się czymś bardziej cenionym niż nawet do tej pory. A to, co mnie zawsze zachwyca, jak Jarek, na przykład takie scenki rodzajowe z naszego domu, kiedy jest zima, ponuro, ciemno, od 16 już jest ciemno przecież w Polsce. My mieszkamy tuż pod Warszawą, mamy taki domek przy Kampinosie i przytulnie jest w tym domku, mamy rozpalony kominek, jest tak miło. I Jarek weekend, a Jarek tak: o Boże, muszę iść do teatru. Wychodzi taki, tak mu się nie chce, tak widać, że o Jezus, na ten mróz, na to ciemno, mroźno i w ogóle. Ja mu wtedy szczerze współczuję. Robię mu zimową herbatkę do termosika i oczywiście przytulam, że będzie wszystko dobrze. I potem on wraca wieczorem i jest po prostu rozpromieniony. I mówi: o Jezu, jak było cudownie, ta publiczność. I ma tyle energii, że jeszcze w ogóle dopiero się zaczyna życie i wieczór. I to jest dla mnie niezwykłe. To mi pokazuje magię teatru z perspektywy artysty, który występuje, tak? Bo jako z perspektywy publiczności to ja kocham teatr od zawsze, tak? Chciałam mieć scenografką teatralną nawet. Mam radość taką, że mam w domu aktora, ale jak widzę z perspektywy artysty właśnie, bo to są takie momenty, kiedy się naprawdę nie chce wychodzić z tego domu. Jest tak cudownie, tak miło w tym domu, a tam na zewnątrz okropnie. I potem on wraca i w ogóle po prostu jest jak nowonarodzony. I to się dzieje za każdym razem. To nie jest tak, że to raz, dwa, pięć. To za każdym razem jest taka magia. I to mi pokazuje, jak to jest ważne i dla publiczności, ale też dla artystów, tak? Absolutnie. Że ten teatr... I to jest tak, że Jarek też jest z tej cudownej starej szkoły aktorskiej, tak? Gdzie uczyli go absolutnie mistrzowie. I też czasami widać, jak się idzie do teatru na inne sztuki, czy jak są młodsi aktorzy, nie wszyscy mają takie profesjonalne przygotowanie teatralne, powiedzmy, czyli głosowo nawet nie są czasami dobrze ustawieni. No. Nie zawsze można zrozumieć,
ten
co
warsztat,
mówią.
Warsztat,
Jarka tak. Można genialnie zrozumieć, po prostu każde słowo, tak? To jest naprawdę, to jest taki warsztat, nie wiem, czy on dzisiaj jest, czy młodzi adepci właśnie szkół mają wszystko już też na takim wysokim poziomie, jak Jarek. Miał szczęście fantastyczne, Jarek Dorotka.
Mieliśmy tą możliwość otarcia się o naprawdę o wielkie nazwiska, o sławy. Ja jeszcze trafiłem na Gustawa Holoubka, który był moim opiekunem roku. Na pierwszym roku rozsznurowywał moje wnętrze Tadeusz Łomnicki. Pani Śląska, pani Hanin uczyła nas scen. Nad słowem czuwał Wojciech Siemion, uczył nas wiersza.
No Andrzej naprawdę Łapicki,
Andrzej Łapicki, naprawdę no plejada nazwisk, Przoniak, także coś niesamowitego. A w tej chwili no
też są wspaniali artyści.
Też są wspaniali
ale
artyści,
jest inny tylko w ogóle edukacji, prawda? Troszkę się to zmienia.
Nie wiem, jest inaczej. Także jak miałbym wybierać z tego czasu, to wolałem chyba tamten czas tych wspaniałych aktorów.
Moimi gośćmi byli Anna Potocka-Domin, Jarosław Domin i Antek Domin. A w rozmowie uczestniczyła Joanna Borkowska-Surucić z polskiej redakcji Radia SBS.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.